Setki elementów zburzonej wieży Kistorpa odnaleźli wokół ruin tego zabytku wolontariusze podczas sobotniej akcji w Lesie Arkońskim. To dopiero początek porządkowania i rewitalizacji tych ruin związanych z historią Szczecina. Wzniesiona w latach 1900-1904 wieża widokowa upamiętniała Johannesa Kistorpa, fabrykanta i filantropa. Zbudował ją jego syn Martin, a zaprojektował ją Franz Schwechten, architekt z Berlina. W marcu lub w kwietniu 1945 roku wieża została wysadzona w powietrze. Pozostałości konstrukcji z kamienia i cegły zostały w następnych latach zdewastowane i rozkradzione. Podczas poszukiwań znaleziono kilkadziesiąt cegieł o nietypowych kształtach, betonowe tralki balustrady, detale przyokienne, ozdobne wypełnienia balustrad. Uporządkowanie i zagospodarowanie tego terenu to jeden z projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego z 2022 roku. Zadanie wpisano do budżetu miasta. Ruiny wieży zostaną oczyszczone, pojawią się balustrady zabezpieczające wejścia. Będzie tablica z obrysem wieży i z informacjami o jej historii. A jutro, trzeba przypomnieć, 14 maja przypada 120. rocznica uroczystego otwarcia wieży. W 1995 w ruinach wieży Kistorpa nakręcono sekwencję scen opowiadającego o szczecińskich przemytnikach i gangsterach filmu Młode Wilki. No a my porozmawiamy o tym, jak zmieni się otoczenie wieży. Porozmawiamy także o pasjonatach, którzy żyją historią. No i o tym, czy możliwe jest odtworzenie w tym miejscu punktu widokowego, może odbudowa wieży. Tematów wiele, a z nami są goście, co już było słychać. Pani Anna Koc, artystka, architektka, projektantka, Stowarzyszenie Denkmal Pomorze, autorka filmu o wieży Kistorpa z czasów jej świetności. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także jest pan Damian Kolasa, konserwator zabytków, autor książki Wieża Kistorpa, od monumentu po ruinę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I także pan Mateusz Trzciński jest w studiu Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Kłaniamy się.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
No i Wiktor Możdżer, telefonicznie, prezes Stowarzyszenia Denkmal Pomorze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to zacznijmy od gościa telefonicznego. Była moc w sobotę, nawet moi synowie chcieli przyjść, ale nie mogli. Nie śmiejcie się państwo, bo rzeczywiście siły wyższe zdecydowały, ale widziałem te osoby na filmiku, które przyszły. Kilkadziesiąt osób. Spodziewał się pan prezes takiego pospolitego ruszenia?
Znaczy temat wieży Kistorpa jest tematem takim bardzo lotnym, można powiedzieć, i tak po cichu liczyłem, że przyjdzie dużo osób i no przyznam, że się spodziewałem. Trochę się spodziewałem, ale nie spodziewałem się tak ogromnego zaangażowania w prace fizyczne. No 2 godziny pracowaliśmy w pocie czoła przy pięknej pogodzie a przede wszystkim byłem zaskoczony, no ile elementów znaleźliśmy. No tak jak już tutaj redaktor wspomniał, kilkaset elementów, no ogromny sukces. Siła w narodzie wystąpiła, współpraca, no przepiękne chwile.
Czy te poszukiwania tych elementów wymagały jakiegoś kopania łopatami na głębokość metra?
Nie. Z założenia to miały być takie, powiedzmy, powierzchniowe poszukiwania. No troszeczkę wiadomo, że gdzieś tam jak wyczuliśmy, czy ludzie wyczuli elementy gdzieś tam nogą czy coś, to trzeba było użyć szpadla czy tam jakiegoś łomika. Nie zakładaliśmy wkopywania się. No podejrzewamy, że gdzieś tam głębiej jeszcze coś tam może leżeć, ale na to, co zostało, powiedzmy, ta warstwa powierzchniowa zbadana, częściowo oczywiście, też nie w całości, to bardzo, bardzo dużo znaleźliśmy.
I Mateusz Trzciński w studiu Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Michał Dambowski, Miejski Konserwator Zabytków, wystosował taki apel właśnie po to, żeby przyjść w sobotę, żeby pomóc. No i apel poskutkował. Co dalej z tymi artefaktami?
Znaleźliśmy mnóstwo artefaktów. One posłużą do przyszłych publikacji i analiz. Dopisało naprawdę duże zainteresowanie mieszkańców. Było ponad 70 osób. I już podczas wydarzenia mieszkańcy sygnalizowali nam, że chcieliby powtórki.
Czyli jest w nas taka żyłka poszukiwaczy.
Myślę, że tak.
Żeby coś odkrywać. Damian Kolasa, autor książki Wieża Kistorpa, od monumentu po ruinę, którą mamy w domu i przeczytałem, bo mieć książkę to jedno, a przeczytać to drugie. Nie jedną zresztą przeczytałem w życiu książkę. Proszę powiedzieć, czym dla pana jest to, że zabytek z publikacji, no, ożywa dzięki pasjonatom?
Powiem tak, nie spodziewałem się takiego efektu, że przystępując do
pisania pracy o właśnie wieży Quistorpa.
Bo to praca licencjacka.
Praca licencjacka, tak, dokładnie. Z tego przerodziła się praca monograficzna, jeszcze tutaj wliczając badania prowadzone przez nasze stowarzyszenie na terenie Zakładu Opiekuńczego Betanien. Myślałem, że przed przystąpieniem nie wiedziałem, że będzie aż takie zainteresowanie przede wszystkim wieżą, a i rodziną Quistorpa. Rodziną właśnie Quistorp. Oczywiście nie zakładałem też tak, że będą w przyszłości jakieś prowadzone prace poszukiwawcze czy jakiekolwiek prace. Oczywiście dwa razy bodajże było w budżecie obywatelskim projekt dotyczący oczyszczenia z elewacji właśnie graffiti czy zrobienia uporządkowania terenu. Natomiast no tutaj właśnie jak w 2022 roku projekt wygrał, no to pojawiła się taka pewne światełko, że coś ruszy w tym temacie. I tak właśnie tutaj w tym 2024 roku, czyli tak jak 120 lat temu, tak jak tutaj pan redaktor przytoczył, dokładnie jutro będziemy mieli tą 120. rocznicę uroczystego otwarcia wieży, w sobotnia praca pokazała, że tak naprawdę no i zainteresowanie mieszkańców i ten detal, który odnaleźliśmy, pokazał, że no dużo można znaleźć przy tej wieży.
Dużo jeszcze można znaleźć. Tam było takie zwrócenie uwagi wszystkim tym, którzy przyszli, żeby nie mieli własnych detektorów, tak? Do wykrywania.
Tak,
detali.
Zgadza się. Tak,
bo to wymaga osobnego pozwolenia konserwatorskiego.
No i bardzo słusznie, to jest w ogóle temat na osobną audycję, poszukiwacze, amatorzy, archeolodzy, bo to jest pole sporu. Jest z nami pani Anna Koc, która jest autorką filmu o wieży Quistorpa z czasów jej świetności. Obejrzałem ten film po raz drugi. Piękne dzieło. Czy pani jest pogodzona z tym, że wieża Quistorpa nie wróci już do swojej świetności, że będzie świadectwem pewnych wydarzeń, w tym wysadzenia jej w powietrze pod koniec II wojny światowej?
Ba, ja nawet chyba lubię ją bardziej jako ruinę. I zdecydowanie jestem zwolenniczką może nie dosyć popularnej takiej koncepcji, no nie do końca ocalenia jej, bo zdaję sobie sprawę, ile by kosztowało wzniesienie jej ponownie, zwłaszcza z tymi materiałami, które tam występowały. Ja chciałam jeszcze podkreślić, że Damiana książka właśnie była przeze mnie bardzo skrupulatnie przeczytana i również się kontaktowaliśmy w trakcie tworzenia tego filmu. Damian mi robił korekty, ale było jeszcze innych szereg różnych zdarzeń, które poprzedzały ten film, jak wystawa Quistorpa. Ten temat Quistorpa był już wcześniej bardzo eksploatowany, zwłaszcza z rocznicą jego urodzin związany. I wtedy pojawił się pomysł na film i na inne filmy jeszcze dotyczące tych terenów, które on zagospodarował i podarował miastu jako filantrop. I byłabym bardzo rada ku temu, żeby powstała wieża widokowa, ażurowa obok, żeby nie była szkaradem architektonicznym. Dlaczego jest to niemożliwe, odbudowanie jej w tej formie? Dlatego, że kiedyś nawet z Damianem zrobiliśmy taki krótki kosztorys, tak jak się dzisiaj robi kosztorysy architektoniczne. Wyliczyliśmy około 55 milionów złotych na czas jeszcze sprzed podwyżki cen, więc dość nierealna historia. Martin Quistorp, który stawiał ojcu pomnik, stworzył obiekt, który jednocześnie był czymś w rodzaju domu pokazowego dzisiaj, czyli była to wachlarz wszelkich materiałów, które produkowały zakłady Quistorpa. Piękne materiały, wynajął najlepszych architektów, fantastycznego rzeźbiarza Ludwika Menzla, który jest między innymi właśnie twórcą znanej Sediny na placu Tobruckim, też już nieistniejącej. I jakby ten pokaz siły tej wieży w tamtych czasach, no dzisiaj owocuje tym, że odkupujemy takie piękne detale i dalej jesteśmy pod ich wrażeniem.
Pani film jest taką wirtualną, a zarazem no, prawdziwą rzeczywistością, jeżeli chodzi o to, jak ta wieża kiedyś wyglądała, przynajmniej z zewnątrz, bo wnętrza to już nie mamy dokładnych przekazów co do tego. Brakuje zdjęć, brakuje dokumentacji, ale chcę zapytać, czy wahała się pani, czy wybrać otoczenie wokół wieży niezadrzewione, tak jak to było na początku, czy bo wybrała pani jednak zadrzewione?
Wybrałam zadrzewione, dlatego że wyobraziłam sobie, że trudno będzie tej osobie, która współcześnie ogląda ten film, się odnaleźć w tej przestrzeni. Częściowo dalszy plan jest, powiedzmy, niezadrzewiony, bo były to pola w kierunku Osowa czy innych Krzakowa. Dlaczego tak? No, bardziej przyjazne środowisko, które znamy, to tworzy wrażenie realu bardziej. A z tymi wnętrzami to nie do końca tak, bo nasza analiza z Damianem polegała też na tym, że dużo braliśmy z opisów, że właściwie Damian, który znalazł opisy otwarcie.
Czyli nie tyle zdjęcia, co opisy.
Tak. No tu gdzieś jakaś inwentaryzacja, jeżeli widzimy, że była stolarka okienna, widzimy, że jakie było wyposażenie, robiliśmy zdjęcie jeden do jeden tych tekstur, które później spadały na posadzkę, więc dużo pracy, właściwie rok pracy modelowania, ale wspaniała sprawa.
Efekt jest niezwykły. Polecamy.
Jara mnie to.
Wystarczy pisać Anna Koc, film o wieży Kistorpa i będziemy się wszyscy jarać wspólnie. Wracamy do pana Wiktora Możdżera, prezesa Stowarzyszenia Denkmal Pomorze. Co dalej z tymi artefaktami? Co dalej z wieżą? Przypominamy, to Szczeciński Budżet Obywatelski, Mateusz Gieryga był inicjatorem właśnie uporządkowania tego miejsca. To była zwycięska edycja, właśnie zwycięski projekt edycji SBO 2022. Mhm. Co przed nami?
Znaczy przed nami na pewno ciężka praca przy inwentaryzacji, jak opisie elementów, które zostały znalezione. No, okazało się, że odkryliśmy wspólnie wszyscy z mieszkańcami te kilkaset elementów, o których wspomniałem, i ogromna jest różnorodność elementów. No, bo to po prostu potęguje też właśnie fakt, że tak jak Ania powiedziała, była to taka wieża reklamowa, powiedzmy, fabrykanta Kistorpa i to, co te zakłady potrafią robić. No dalej, projekt SBO na pewno obejmuje jakieś takie oczyszczenie okolicy wieży, ale co ciekawe, elementy, które odnaleźliśmy podczas sobotniej akcji, mają zostać po opisaniu wyeksponowane w takich koszach specjalnych, żeby koszach, kratach.
W uproszczeniu mówić tam druciane takie kosze, tak? Ażurowe.
Tak, ażurowe kosze. No a wspominając też film Ani, to przed wieżą będzie stała tablica. To są takie praktykowane też przy zabytkach we Włoszech, że będzie tablica, przed którą staniemy, oczywiście w pewnym dystansie od wieży, patrząc na tablicę, która będzie przeźroczysta, będziemy widzieć zarys wieży, czyli jakby ukaże nam się wieża widokowa, no taki zabieg, powiedzmy, plastyczny trochę, i będziemy mogli podziwiać jej wielkość. A będzie jeszcze też umiejscowiony QR kod z odnośnikiem do filmu Ani. Także każdy, kto będzie przy wieży, sprawdzałem, tam jest zasięg, będzie mógł sobie pstryknąć QR kod i obejrzeć to cały film, ten majestatyczny film stworzony przez Anię i zobaczyć, jak ta wieża wyglądała.
No i ciąg dalszy tego, jak będzie. Mateusz Trzciński, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Będzie oświetlenie, wieża będzie oświetlona, będą alejki wokół oświetlone, a będzie tam monitoring, bo obawiam się trochę o to miejsce bez monitoringu.
W tej edycji projektu SBO niestety monitoring nie jest przewidziany. Natomiast ja bym się chciał odnieść jeszcze do czegoś, co pani Ania mówiła. Jestem wielkim fanem filmu pani Ani, pewnie jak wszyscy, którzy go widzieli. Natomiast pani Ania powiedziała ciekawą rzecz, że tego obiektu nie da się odbudować. My w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków patrzymy na zabytki troszeczkę w inny sposób, ponieważ zabytki, praca przy zabytkach jest nie tyle pracą nad jakimś skansenem czy odtwarzaniem czegoś, co było dawno temu, ale bardziej zarządzaniem zmianą. I być może, gdyby znalazła się nowa funkcja dla tego obiektu, jakaś ciekawa, znalazłby się pomysł, znalazłyby się środki, być może, nie chciałem tego przekreślać, ale być może dałoby się tą wieżę odtworzyć.
A ja przypomnę rok 2009, bo wtedy pani Małgorzata Gwiazdowska, ówczesny miejski konserwator Zabytków, zleciła wykonanie koncepcji architektonicznej odbudowy wieży.
I pan Piotr Błażejewski przygotował
taki
projekt.
Tak, i to była projekt, zakładał budowę przeszklonej wieży stojącej na zabytkowych kamiennych podstawach. Potem były też pytania od jednego z radnych, czy są takie plany, bo były jakieś tam koncepcje, ale tu miasto zastrzegało, że to są tylko takie koncepcje bardzo teoretyczne.
Oczywiście, jak najbardziej. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli znajdzie się pomysł, znajdą się środki,
50 znajdzie się milionów też, co najmniej.
Znajdzie się też tak zwany, w cudzysłowie, kapitał społeczny, który już zaczęliśmy budować przy okazji ostatniego wydarzenia, ponieważ o to chodzi, żeby ludzie ten zabytek oswoili, żeby potraktowali go nie jako jakąś taką ruinę, która stoi w lesie, ale żeby to był ich zabytek. Element ich dziedzictwa, które wydarzy się nie tyle co gdzieś tam daleko w historii, ale właśnie na styku tej wymiany doświadczeń. I my tutaj zebrani tę wymianę doświadczeń mogliśmy przeżyć w minioną sobotę.
Damian Kolasa, chcę pana zapytać o to, czy może być jeszcze lepiej, jeżeli chodzi o podejście szczecinian i mieszkańców Pomorza Zachodniego do zabytków, które są często związane z niemiecką historią tych ziem, bo od czasu portalu Sedina chyba można notować ogromny wzrost zainteresowania właśnie tą historią Szczecina. Coraz młodsi mieszkańcy się nią interesuje. Kiedy chodzę do księgarni Sedina, to głównymi klientami są tam ludzie 50+, ale właściciel mówi, że coraz więcej młodych ludzi także przychodzi i szuka tych książek o historii miasta, historii Pomorza Zachodniego.
Myślę, że tutaj zaczynamy powoli się utożsamiać z ziemią szczecińską, właśnie z tym, co mamy, co odziedziczyliśmy po 80 latach. Tym, że przede wszystkim pokazuje to, jak prowadzone są różnego rodzaju akcje społeczne, czy zainteresowanie mieszkańców na spacerach organizowanych przez, czy między innymi tutaj na przykład przez pana Dębowskiego, czy przez innych przewodników po północy, po zachodnich obrzeżach Szczecina, czy nie tylko. Pokazuje zainteresowanie mieszkańców. Faktem jest, że dużo osób przychodzi starszych. Mało jest młodzieży, dzieci również. Być może też spowodowane jest tym, że nie ma takiego przedmiotu w szkołach podstawowych, w szkołach średnich. Bo jeśli chodzi o właśnie historię regionalną, no to tylko jest to w ramach jakiegoś przedmiotu dodatkowego, dodatkowych zainteresowań. Natomiast tutaj powoli widać, że no jest też zainteresowanie właśnie młodzieży. Przechodzą na różne akcje. Też mieliśmy jak porządkowanie cmentarzy, między innymi w Trzebieży, czy stawianie pomnika Liny Wik w Lasku Arkońskim. No to tutaj ogromna pomoc właśnie młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
Położonego obok.
Tak, położonego obok, czy Trzebieży tak samo przy porządkowaniu terenu. Udział też biorą harcerze, co jest dobrym takim właśnie wydarzeniem.
Czyli hula to wszystko.
Tak.
Przenosimy się do pana Wiktora Możdżera, prezesa Stowarzyszenia Denkmal Pomorze, ponownie. Jak pan to widzi, to podejście i zainteresowanie historią, jeżeli chodzi o region? No bo Szczecin to jest wiadomo, centrum również intelektualne regionu, sporo inteligencji, ludzi zainteresowanych, czytających książki. Jak to wygląda w regionie, kiedy tam prowadzicie swoje działania poszukiwawczo-odkrywcze?
Znaczy, tak powiedzmy, na takich peryferiach jest troszeczkę ciężej, można tak powiedzieć. Tam jakby no, troszeczkę jeszcze jest społeczeństwo jest podzielone. Natomiast dużym, co zauważyłem, co się dzieje w ostatnich latach, dużą zaletą, znaczy takim zjawiskiem, pojawiają się w mniejszych miejscowościach osoby, które są w stanie zorganizować jakąś grupę osób i nawet samodzielnie działają przy opiece nad cmentarzami, czy przy przywracaniu cmentarzy. Chociażby miejscowość Cinna, gdzie pani Angelika Rutkowska taką społeczność lokalną właśnie skrzyknęła i przy współpracy z księdzem, gdzie ten cmentarz jest jest przykościelny. No, ogrom pracy, ostatnio tam byliśmy i też mogliśmy swoją cegiełkę dołożyć. Albo chociażby w Tatyni, gdzie pani sołtys także w grupie jakichś tam 5-6 osób no, ogrom pracy włożyła, żeby oczyścić teren dawnego cmentarza z roślinności. Tam też troszeczkę pomagaliśmy, jeszcze tam na pewno wrócimy, żeby pomóc. Także to zaczynają się, na peryferiach jest troszeczkę ciężej, ale widzę, że się organizują takie grupy i jakaś taka świadomość ludzi jest i idzie ku dobremu.
Idzie ku dobremu. To wróćmy do wieży. Pan Mateusz Trzciński. Chcę pana zapytać o kwestię zieleni porastającej te ruiny. Ona będzie usunięta?
No, zostanie zmieniona. Zostaną usunięte z górnego tarasu te samosiejki drzew, które mogą
być... Rozsadzają budowlę, prawda?
Tak, które troszeczkę rozsadzają tę budowlę, ale zostaną usunięte tylko te, które mogą zostać wykorzenione bez uszczerbku dla samego zabytku. Te już mocniej zakorzenione niestety na razie zostaną, żeby nie zwiększać ilość ingerencji w tę substancję zabytkową, która byłaby wymagana, żeby przeprowadzić odpowiednie prace. Natomiast zostanie też zmieniona szata roślinna wokół wieży, ponieważ pani miejska ogrodnik we współpracy z panią Natalią Maćków, która jest odpowiedzialna za projekt z ramienia ZUK-u, tam przygotowuje specjalną mieszankę, która wyprze tą roślinność ruderalną i zastąpi ją taką bardziej rabatową i przyjazną dla oka.
No to będzie się działo, a jeżeli chodzi o państwa jako Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, marzenia co do tej wieży, to taka szklana wieża, jak właśnie kiedyś Małgorzata Gwiazdowska promowała, czy jednak taka ruina, o której pani Anna Koc mówiła, że ładnie to wygląda, nie, byle o to zadbać.
Nie chciałbym przesądzać i proszę, żeby nie opomniał pan tego słowa.
Nie ciągnąć za język, tak?
Nie. Myślę, że to powinno być przedmiotem powszechnej debaty na terenie miasta. Naprawdę poważnej, z zaangażowaniem różnych środowisk, SARP-u, architektów niezrzeszonych w SARP-ie, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prezydentów, Rady Miasta, radnych i samych mieszkańców. To powinien być przedmiot naprawdę poważnej dyskusji, wręcz bym powiedział nawet fermentu w naszej lokalnej
właśnie
społeczności.
Właśnie, a propos fermentu, zapytam państwa o to, czy może władzom Szczecina brak odwagi, ale żeby zrobić takie konsultacje. Czy jesteś, sondaż nawet, czy jesteś za odbudową wieży Kistarpa, bo może znaleźliby się chętni. Pani Anna Koc chyba ujawniła, chyba się nie pomylę, jeżeli powiem, nie jestem entuzjastką aż tak wielką tej architektury, którą przedstawiała sobą ta wieża, ale co pani na to, żeby właśnie zapytać mieszkańców, bo być może po wielu latach wcale nikt by nie powiedział i nie zarzucił prezydentowi Krzysztofowi, że wydał 60-70 milionów złotych na byle co, coś niepotrzebnego.
Ten fantazyjny eklektyzm, który reprezentowała sobą wieża.
Taki typowo niemiecki,
lubię,
prawda?
Tylko i podoba mi się z tym, że zdaję sobie sprawę z ogromu wkładu, który będzie potrzebny do nie tylko samej odbudowy, ale przygotowywania materiałów, które są dzisiaj prawie nieosiągalne i nie są produkowane w ten sam sposób. To znaczy, że będziemy coś udawali. To by było miało na pewno wtedy mniejszą jakość. A jeśli chodzi o takie dyskusje, niedawno mieliśmy taką dyskusję o właśnie chęci wprowadzenia takiej debaty. Na pewno ja prowadzę dwie stronki internetowe, facebookowe o historii właśnie Niemierzyna Osowa. Udzielam się w ogólnych szczecińskich forach. Damian również i Mateusz chyba zdaje się też. Mhm. Więc zdecydowanie jesteśmy świadomi tego, że ludzie chłoną naprawdę, może właśnie z braku tej edukacji w szkołach. Czegoś nam brakuje. Chcemy wiedzieć, co się znajdowało w ziemi, po której stąpamy obecnie. Ta świadomość...
Czyli ta abstrakcyjna historia gdzieś tam daleko nas tak nie kręci, jak właśnie ta bliska.
ta bliska, tak? I myślę, że popularność programów pod tytułem Poszukiwacze historii, czy tego typu historie, w trakcie, kiedy my robiliśmy pracę przy wieży, poprzednią sobotę, niedaleko, 400 metrów od nas, pracę prowadził archegryf z wykrywkami już, legalnie. Zdaje się, że znaleźli z takich większych rzeczy średniowieczną łyżkę z tamtego regionu. W ogóle teren jest niesamowicie ciekawy. Ja naprawdę zgłębiłam tą wiedzę na temat okolic, bo akurat od tym się zajmuję, od tego wyszło cała ta historia z tymi animacjami, to przypadek. Pierw zaczęła się historia i pisanie o niej. Ta debata jest nam potrzebna między mieszkańcami, jakby urzędnikami i specjalistami, czyli konserwatorem, architektem, zieleń, urbanista w ogóle. Coś takiego jak urbanista w naszym mieście. No, prosiłoby się, żeby było to naprawdę z prawdziwego zdarzenia, żeby to miało ręce i nogi, takie globalne spojrzenie na miasto. Ja mam takie marzenie, żeby kiedyś nasze miasto było po pierwsze oddechem historii, ale takim kontrolowanym przez sensowne inwestycje, które miałyby odwzorowanie w tym, co było dawniej, ale też patrzyło w przyszłe. Chcę mieć plan na 10 lat do przodu, albo 100, niech idźmy jak Chiny, a co tam. Tak jak planują to, bierzmy przykład po prostu z większych miast, które planują takie inwestycje do przodu naprawdę na 50 lat. I włączmy ludzi do dyskusji, bo każdy ma na pewno jakąś wizję na to. I myślę, że to jest bardzo potrzebne.
Dzisiaj rozmawialiśmy około godziny 21 o wizji Szczecina na 5 najbliższych lat, na tę kadencję, być może ostatnią, prezydenta Piotra Krzyska. Na razie wygląda na to, że ostatnią, ale być może zmienią się przepisy. W każdym razie nasz gość, prezes Watchdog Polska, a propos właśnie dyskusji, rozmowy, mówił o tym, że jemu brakuje w Szczecinie wizji rozwoju miasta, takiej długofalowej.
Tak, nawet nie wiemy, w którym kierunku chcemy go poprowadzić. Czy to będzie na północ, południe, czy w ogóle jaki jest gospodarczy choćby. Od tego się zaczyna, bo inwestor będzie podkreślał tą historię. Inwestorzy szukają takich gratek, powiedzmy. To daje im poczucie tożsamości z tym miastem, a to jest nam bardzo potrzebne.
Ale tacy inwestorzy się pojawiają. Chociażby stara drukarnia czy olejarnia. To są przykłady inwestorów, którzy w sposób rozsądny podeszli do substancji zabytkowej.
No właśnie, chciałem o niej wspomnieć, bo tutaj to, co robi Wojciech Kłodziński, prywatny inwestor, bo poprzedni prywatny właściciel, no niestety nic z tą wieżą nie robił, a tutaj naprawdę pan wziął się do roboty. Ja zresztą zrobiłem z nim reportaż o tych jego działaniach, a reportaż był sprzed kilku lat, a to naprawdę rośnie i miło spojrzeć. I tu jest pytanie do państwa, czy być może w przyszłości nie pomyśleć o zbyciu wieży Kwistorpa w ręce właśnie prywatne, żeby coś takiego jak wieży Bismarka, która w lepszym stanie przecież jednak była, czy wieży Gucławska niż Bismarka, ale może to jest jakąś drogą na przyszłość. Co na ten pomysł pan Wiktor Możdżer?
No, szczerze mówiąc, trochę mnie zapowietrzyło.
Czyli jednak nie. Myślę, że nie myślałem przed nigdy o tym.
Nie myślałem nigdy o tym i w moim odczuciu jakby miejsce po wieży Kwistorpa no, powinno być miejscem znaczy na pewno ogólnodostępnym, ale także państwowym, nie? W posiadaniu miasta. Tak, myślę, że tutaj miasto mogłoby się cały czas ma pole do popisu, do wykazania się. Czy wprowadzenie prywatnego inwestora? No podejrzewam, że prywatny inwestor no, może nie dysponowałby takim budżetem i powiedzmy zaparciem, żeby w takim kunszcie odbudować wieżę. Natomiast ja tu upatruję jedną rzecz.
A poza tym romantyczne ruiny są piękne, byleby były
tak,
zadbane.
Tak, dokładnie.
No, to się dzieje.
W XIX wieku Niemcy budowali ruiny romantyczne.
Nie? Ale takie stylizowane.
No, ja uważam, że są. Uważam, że są i budzą taki trochę mistycyzm.
Szczeciński Angkor Wat.
Tak, ale to, co chciałbym tutaj jeszcze dokończyć, że to, co powiedziała Ania, ja tutaj jakby potencjał wieży tego miejsca, nie? No wspaniałe miejsce widokowe. Wyobraźcie sobie państwo 45 metrów być nad, nad tym wzgórzem jeszcze i oglądać wszystkie obszary miasta, Szczecina
wszystkie
dookoła.
Obszary i to, co poza Szczecinem.
Jest jedna możliwość. Jest jedna możliwość, troszeczkę mniej budżet, mniej środków pieniężnych wymagająca, chociażby postawienie to, co Ania mówiła, wieży widokowej metodami bardziej współczesnymi, czyli ta stalowo-drewniana konstrukcja i chociażby takie wieże są miejscowość Szczawno-Zdrój pod Wałbrzychem. Byłem, widziałem, można sobie wpisać w internet, zobaczyć. 2 miliony złotych kosztowało budowanie takiej wieży. Wieża na Śnieżniku. Ona akurat jest taka oszklona, trochę przypomina tą wizję, przypomina wizję właśnie z 2008 roku. No tutaj taki termosik trochę z tego wychodzi, ale koszt 4 miliony złotych, gdzie już konstrukcja stalowo na podbudowie kamiennej. No myślę, że tutaj stworzenie takiego nowoczesnego wydaju, oczywiście nawiązującej na przykład do formy wieży Quistorpa, no tutaj jakby mówię to, co ja czuję, że tu bym widział potencjał.
I zobaczcie Państwo, że już zaczęliśmy rozmawiać inaczej. Już zeszliśmy z poziomu nie da się.
Negocjujemy.
Tylko zastanawiamy się, tylko czy by się dało.
Co można.
Albo co
dyskusja
można.
Jest ważna.
Dokładnie, tak jak mówiłem.
To, co czytam w internecie, rozmawiam z ludźmi, zresztą wewnątrz stowarzyszenia, na zewnątrz, nie słyszałem ani jednego głosu sprzeciwu, że ktoś powiedział, a po co nam to? A po co nam ta wieża? Wszyscy się pytają, dlaczego nie odbudują?
Wszyscy się pytają, komu to przeszkadzało.
A komu to przeszkadzało, tak, to jest takie stwierdzenie bardzo popularne, ale wszyscy mówią, czy będzie kiedyś odbudowana. O, padają takie pytania w eter, nie? Nie słyszałem takiego pytania, zostawcie to i dajcie sobie spokój.
Zostało nam, drodzy Państwo, 2 minuty na rozmowę. Chcę zapytać, jaki będzie harmonogram tego, co się będzie działo wokół wieży. Kiedy ten szczeciński budżet obywatelski, ten projekt właśnie w ramach SBO będzie zrealizowany? Kiedy będzie to oświetlenie? Kiedy ten teren będzie posprzątany, zadbany z tymi wszystkimi atrakcjami, o których mówiliśmy? Mateusz Szczeciński.
To, co zrobiliśmy w minioną sobotę, było elementem tego projektu. Teraz Zakład Usług Komunalnych powinien zabezpieczyć środki na tą inwestycję i wyłonić w drodze przetargu wykonawcę zlecenia. No i zobaczymy. Myślę, że to będzie po najbliższych 6 miesiącach coś już tam się zacznie się dziać.
O, czyli późną jesienią tego roku?
Nic nie obiecuję. To już jest rozmowa z Zakładem Usług Komunalnych.
Dziennikarze szukają konkretów.
Po tym półroczu myślę, że coś się pojawi. Natomiast ja bym chciał jeszcze taką szybką wrzuteczkę zrobić na koniec, ponieważ powiedział pan o tych zabytkach, że mieszkańcy patrzą na nie jako na niemieckie zabytki. A być może wcale nie. Spójrzmy chociażby na Wały Chrobrego, czyli dawne tarasy Hakena, które zostały oddane do użytku w 1921 roku, czyli w obrębie państwa niemieckiego były 24 lata, a w obrębie Rzeczpospolitej są od 1945 roku.
Polskie.
Dokładnie, ponad 80 lat. I teraz pytanie,
i tak samo
są niemieckie zabytki? Czy może polskie?
I tak samo nasza Polska jest wieża Quistorpa. Bardzo Państwu dokładnie dziękuję. Mateusz Trzciński, Damian Kolasa, Anna Koc, Wiktor Możdżer. Do usłyszenia w takim razie i dziękujemy bardzo za dzisiejszy program i słyszymy się w Radiu Szczecin na wieczór, ja w czwartek, a jutro Agata Rokicka.